Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu Krzysztof Kaźmierczak, poznański dziennikarz z Komitetu Społecznego imienia Jarosława Ziętary, także kolega Jarosława Ziętary. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam państwa.
Porozmawiamy o wczorajszym wyroku. Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Mirosława R. oraz Dariusza L., którzy zdaniem śledczych w 1992 roku porwali dziennikarza Jarosława Ziętary i przekazali go zabójcom. Ale oprócz uchylenia wyroku sędzia Maciej Świergosz powiedział wprost, że dowody wystarczają do skazania oskarżonych. Spodziewał pan się takich mocnych słów sędziego?
Takich słów się nie spodziewałem, chociaż spodziewałem się uchylenia. No, byłem chyba jednym z nielicznych. No, tak po tym, że tak długo sąd odwlekał wydanie werdyktu w tej sprawie, bo to trwało ponad 2 lata chyba od złożenia apelacji, no tak myślałem właśnie, że sąd, no nie wiem, szuka... Znaczy, no, może nie, że szuka argumentów, ale że po prostu śledzi sprawę może, co się dzieje, no ponieważ w tym czasie działo. Cały czas były nasze starania podejmowane o to, żeby wszcząć śledztwo w pozostałych wątkach. Jak się okazało wczoraj z tego postanowienia, sąd śledził. Śledził to, co robi prokuratura w Krakowie. Śledził tutaj właśnie ten fakt, że koleżanka Ania Dolska złożyła zeznania dotyczące tam jednego z ludzi, którzy mieli wiedzę na ten temat i myślę po prostu, że tak spodziewałem się, że może dojść do tego uchylenia, natomiast takich mocnych słów jak wczoraj to się nie spodziewałem.
Te dowody w tej sprawie, w sprawie ochroniarza elektromisu są mocne?
Ja tak przypominam, gdy akty oskarżenia trafiały do sądów, zarówno przeciwko ochroniarzom elektromisu, jak i przeciwko Aleksandrowi G., ja mówiłem, że to jest materiał bardzo mocny, spójny, i ja spodziewam się wyroków wskazujących. I właściwie od tej strony w pełni się zgadzam, a wręcz nawet podczas tych procesów ten materiał się wzmocnił. Tak tutaj mówiliśmy o tych zeznaniach Ani Dolskiej. No to są rzeczy, których prokuratura nie ustaliła wcześniej. To podczas tego procesu, nie że pojawiali się, no z powietrza ci świadkowie się nie brali, ale no w różny sposób okazywało się, że warto kogoś przesłuchać, albo ktoś się czasem zgłaszał też i ten materiał się wzmacniał. Także wyroki wcześniejsze uniewinniające to były dla mnie, no przeczyły logice i to, co wczoraj sąd w szczegółowym uzasadnieniu, które naprawdę można by wydrukować i w ramki wywieszać, no to tak punkt po punkcie pokazywał, że to jest mocny, spójny materiał i na który w ogóle trzeba spojrzeć kompleksowo. Nie?
W tym nowym procesie tych dowodów będzie jeszcze więcej?
Nie wiem. Liczę na to, że może...
Skoro w ostatnim czasie pojawiły się chociażby zeznania dziennikarki Anny Dolskiej.
Znaczy, no, Ania Dolska mówiła o tym, co powiedział jeden ze świadków, tylko wtedy zobowiązywał ją do tajemnicy. On nie żyje i Ania z tego powodu zdecydowała się o tym opowiedzieć. Natomiast mam nadzieję, że to może ośmieli troszkę ludzi, ponieważ uważam, że zarówno w kręgach, no nie, że w kręgach tych, którzy odpowiadają za tą zbrodnię, ale no w otoczeniu ich są ludzie, którzy mają wiedzę, no są też nawet dziennikarze tacy, którzy mają wiedzę, a nie chcą ją się podzielić. Także może, mam nadzieję, że to ośmieli troszeczkę i że ja nie liczę na to, że kogoś jakieś wyrzuty sumienia się pojawią z kręgów tych, którzy gdzieś tam jakimś w stopniu mniejszym lub większym gdzieś się przyczynili. Natomiast liczę na to, że po prostu ta jakaś taka, no, strach niepotrzebny w tej sprawie, no, przestanie ludzi tłumić przed mówieniem prawdy.
Po 33 latach ludzie wciąż się boją?
Tak, boją się. No, tutaj ja obserwowałem świadków podczas procesu, jak tam, no, właśnie jeden mówił, muszę wycofać się z moich zeznań, prawda, że wolę o tym nie mówić, o tym, no, to było widać po prostu. Zresztą ja wiem, no, ja zajmowałem się tą sprawą, tutaj mówiłem o procesie. Ja się zajmowałem, prowadziłem dziennikarskie śledztwo, walczyłem o to śledztwo, docierałem do nowych faktów. No, większość tych, bardzo wiele, no nie powiem większość, ale wiele tych okoliczności, których wczoraj sąd mówił w uzasadnieniu, to są rzeczy, efekty mojej pracy, mojej, potem z Piotrem Talagą. I to ze strachem spotykaliśmy się na co dzień po prostu.
Zastanawia pan się nad tym, jak to jest, że jeden sąd mówi, że dowody wystarczają do skazania oskarżonych, a inny skład sędziowski ma te same dowody i uniewinnia?
No, to było, to mówię, te uniewinnienia były zdumiewające, przeczyły moim zdaniem, logice. Wczoraj sąd to tak bardzo obrazowo wyjaśniał właśnie, że no, jeśli się spojrzy na każde z zeznań, na każde z dowodów osobno, no to no, można by, jeśli w oderwaniu od wszystkich innych, no to można by powiedzieć, że no troszkę to jest dziwne czy coś takiego, ale jeśli weźmie się pod uwagę, że różni ludzie niezwiązani ze sobą, prawda, nie mający ze sobą kontaktu, bo niektórzy z nich to są ludzie, którzy są w odosobnieniu w zakładach karnych, prawda, nie mający żadnych wspólnych interesów, mówią to samo, uzupełniają się wzajemnie, no to trzeba po prostu spojrzeć na zebrany materiał kompleksowo i tak powinien sąd patrzeć. No sąd jest po to, żeby wszystko razem zanalizować, a to, co się działo właśnie w sprawie Aleksandra G. i w tym wyroku w pierwszej instancji, który został wczoraj anulowany, no to no, dla mnie przeczyło logice, bo były dla mnie zdumiewające.
Sędzia Świergosz mówił wczoraj, że błędne było założenie, że Jarosław Ziętara był młodym, początkującym dziennikarzem, który niczego nie dokonał, że nie byłoby niczego, za co warto byłoby go zabić, bo w swoich artykułach nie odnosił się do Aleksandra G. i Elektromisu, czyli ten sąd pierwszej instancji te dowody ocenił nieprawidłowo?
No moim zdaniem tak. No, zresztą od początku podnosiliśmy, przed 33 laty, krótko po zniknięciu Jarka, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że no, nie padł on ofiarą nieszczęśliwego zdarzenia, tylko że no, padł ofiarą przestępstwa, od razu jakby no, założyliśmy, że celem było uniemożliwienie publikacji, czyli po prostu przestępcy chcieli zapobiec temu, żeby on opublikował wyniki tego swojego śledztwa, które prowadził od dłuższego czasu. Także to by było dokonaniem. Gdyby Jarkowi udało się to opublikować, no to dzisiaj pewnie gościłbyś mnie tutaj, nie mnie, tylko Jarka Ziętarę, który by opowiadał, jak 33 lata temu opublikował coś, co rozbiło tutaj mafię gospodarczą w Poznaniu.
Sędzia wytknął też służbom specjalnym Wolnej Polski, że przez lata ukrywały przed prokuraturą swoje kontakty z młodym dziennikarzem z Poznania. Służby specjalne mają jeszcze dużo informacji, którymi mogłyby się podzielić?
No bardzo słusznie. No, wytknął też sędzia to, co my wytykaliśmy właśnie od dawien dawna właśnie, że służby specjalne nie pomogły w tej sprawie. Obecnie wiemy już, że Jarosław Ziętara, no, oprócz tego, że miał oferty pracy w Urzędzie Ochrony Państwa, to jest instytucja, która poprzedziła ABW obecne, to próbowano go później, gdy on zrezygnował, bo on chciał być dziennikarzem. On po prostu czuł, to była jego misja życiowa, tak to odbierał. To próbowano go nadal jakby no, zyskać jego przychylność i pomagano mu w jego pracy dziennikarskiej. To na pewno, nie mamy tutaj wątpliwości. I służby specjalne wiedziały, czym on się zajmuje. Wiedziały, jakimi firmami się zajmuje, jakimi ludźmi, ponieważ no, pomagali. No, nie chcę tutaj wymieniać różnych rzeczy, takich faktów, które to potwierdzają. No i oni powinni, gdy doszło do przestępstwa, zbrodni, służby powinny, no nie mówię, że jawnie, prawda, no bo służby działają tajnie, no ale powinny w tajny sposób poinformować prokuraturę o tym. A tymczasem tego nie zrobiły.
Wczoraj członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, poseł Marek Biernacki, mówił, że służby powinny odtajnić materiały w tej sprawie. Jakie są na to szanse?
No szanse na odtajnienie, to tak powiem realnie, na odtajnienie widzę nikłe szanse, bo gdy w 2011 roku po wielkich staraniach doprowadziliśmy do podjęcia tego śledztwa i przekazania go krakowskiej prokuraturze, to wówczas znaleziono, znaczy służby poinformowały, że znaleziono teczkę opracowania Jarka na kandydata do pracy właśnie w Urzędzie Ochrony Państwa w pionie wywiadu i no też mówiono o tym, że będzie to odtajnienie. Zostało to odtajnione nigdy. Jest to w części tajnej akt sprawy, także nie będzie odtajniony, natomiast chodzi o to, żeby przekazać prokuraturze. Prokuratura może działać na aktach tajnych, prawda, wykorzystując tam wiedzę do swoich działań śledczych. I liczymy na to i staramy się i publicznie i w różny sposób, też poprzez kontakty z politykami, sam takie rozmowy prowadzę, żeby te dokumenty służb zostały przekazane prokuraturze.
To politycy nie chcą tego przekazania tych dokumentów prokuraturze?
Znaczy politycy, no tu raczej
różne ekipy rządziły w tym
czasie. Tu raczej chodzi o to, że tak naprawdę nad służbami specjalnymi nie ma władzy takiej pełnej.
Czyli politycy boją się służb specjalnych?
Nie, nie boją. W Polsce jest to tak skonstruowane, moglibyśmy całą audycję tutaj temu poświęcić, że właściwie nadzór nad służbami jest bardzo taki w Polsce dziwny. Podlegają one premierowi, natomiast no, premier nie może sobie wejść do budynku służb i powiedzieć, proszę te dokumenty, czy coś tam, czy coś sprawdzić.
Ale komisja ma wpływ na wybór szefów różnych
tak,
służb.
Tak, tak, tak. No, ale to, co służby wyciągają na biurko, tak jak wtedy premier polecił, proszę poszukać dotyczące Jarosława Ziętary, no i wyciągnięto jedną tam chudą teczkę, prawda? No więc po prostu no nie ma możliwości, ta komisja do spraw służb specjalnych sejmowa, ona też działa na zasadzie, że my prosimy, my oczekujemy, my coś tam, natomiast służby, to co mają w swoich archiwach, nikt nie może tam wejść i dokonać kwerendy, czyli takich poszukiwań archiwalnych, tylko robią to same służby, także jest to tutaj rzecz taka, która no, zależy od tej przychylności. No myślę, że ten klimat jakiś no, polityczny, prawda, no, znaczy polityczny, że jeśli jakiś tam, no, powiedzmy premier, czy ktoś wyda jakąś dyspozycję, na pewno ona ma znaczenie, natomiast ostatecznie decydują służby, niestety.
Sprawa wraca teraz do sądu pierwszej instancji, czy to jest tak, że wszystko teraz zależy od tego, jaki będzie skład sądu w tej
no,
pierwszej
tak,
instancji?
No tak, wszystko zależy, no jeśli trafi na sędziów,
czyli którzy... mniej dowody będą ważne, a ważne, jaki sędzia dostanie tę sprawę?
Nie, dowody przede wszystkim są ważne.
Tylko... Słyszymy od sądu drugiej instancji, że dowody są
no
mocne.
No właśnie, dowody są mocne i teraz tylko jest kwestia taka, czy sąd pójdzie, no ja mam nadzieję, że te dyspozycje pewne, no taki werdykt sądu apelacyjnego, to wiąże się również no, z tym, co wczoraj zostało ustnie przedstawione, że właśnie nadane są pewne kierunki, prawda, też procesowi. Tutaj właśnie sąd wczoraj podkreślił słusznie, że nie chodzi o to, żeby przeprowadzać od początku wszystko, tylko żeby skupić się na tych głównych świadkach, nie? No bo gdyby wszystko od początku, no to ten proces będzie trwał znowu całe lata, więc no mam nadzieję, że sędziowie w ramach ekonomiki procesowej po prostu tak podejdą, natomiast nie wiadomo, jak postąpi strona druga, prawda? No sąd to jedno, a są ludzie oskarżeni, prawda? Mają obrońców, doświadczonych bardzo i myślę, że mogą podejmować działania no, niekoniecznie na rękę sądowi, także nie wiadomo, co będzie z tym procesem. Może on mieć no, różny charakter.
A czas mija i świadków też coraz mniej.
No niestety, no tutaj jest bariera biologiczna. Ja o tym tak wczoraj wspominałem, gdzie mówiąc w mediach, że od początku tej sprawy już kilka osób no, umarło po prostu. Część świadków w tej sprawie to są ludzie też w jakimś wieku już no, starszym, także no, może to odgrywać negatywną rolę. No, na szczęście no, są te zeznania, są zarejestrowane i coś, natomiast inaczej w Polsce podchodzi się do zeznań, gdy ktoś osobiście prawda, coś mówi, a inaczej do protokołów. Prawda?
Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Kaźmierczak, kolega Jarosława Ziętary, poznański dziennikarz z Komitetu Społecznego imienia Jarosława Ziętary był naszym
dziękuję
gościem.
Dziękuję
bardzo. Dobrego
państwu.
Dnia, do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.